jak to bywa czasami, tak i tym razem jest. A to, co powiem, się przekonacie w trakcie, jak będę mówił. Nazywa się to, nie spoiler, tylko support. Na koncertach występuje ktoś przed głównym mówcą, a czasami ten występujący przed jest lepszy od głównego mówcy. Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie. Heniek powiedział coś, co zobaczycie, jest odniesieniem do tego, co ja będę mówił, bo to jest ważna sprawa, to o czym Heniu nam dzisiaj tutaj mówił, żeby być po pierwsze szczerym przed Bogiem, a po drugie, żeby się miarkować i pozwolić Mu oczyszczać nasze życie i dać siebie do dyspozycji i też mieć tą miłość, znaczy uczyć się z tego, co Bóg nam mówi. O tych różnych językach Boga w stosunku do nas mieliście przykład przed chwilą, więc ja tylko komentarz do tego zrobię, bo to będzie na końcu, natomiast całość będzie ze znanego fragmentu. Na tyle znanego, że ja na przykład tak go znam dobrze, prawie na pamięć, że nie zwracam uwagi, co tam jest napisane. Może jestem tylko jedynym wyjątkowy, ale przeczytamy. To jest Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. I od 1 wersetu, zesłanie Ducha Świętego. A gdy przyszedł dzień, nastał dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki z ognia, które się rozdzieliły i siadły każdy na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, które są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadzili się i zatrwożyli się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumiewali się i dziwili się, mówiąc, czyż oto wszyscy ci ludzie nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, części Libii położonej obok Cyryny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretańczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak mówią w językach, głosząc wielkie dzieła Boże, w naszych językach głosząc wielkie dzieła Boże. Zdumiewali się więc wszyscy, nie będąc pewni, mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć. Inni zaś, drwiąc, mówili, młodym winem się upili. Rozumiemy, że są pewne prawa fizyki i chyba wszystkie zostały tu złamane. Prawa fizyki to są prawa stworzone przez Boga i tak jak prawo grawitacji, to słynne jabłko Newtona, któremu spadło na głowę i podobno, taka jest legenda. I on zaczął się nad tym zastanawiać i stąd mamy tą teorię, nie teorię, tylko prawo powszechnego ciążenia nazwane prawem Newtona. Więc są pewne prawa rządzące tym światem. Wszystkie tutaj zostały nagięte, złamane, to może źle powiedziane. Ten świat ma swojego Stwórcę, który dał też prawa, ale ten nasz Stwórca jest wszechmogący. Jego te prawa, które rządzą tym światem, nie obowiązują. I tutaj jest właśnie taka sytuacja, gdzie te prawa zostały ominięte, nagięte, złamane, to właśnie może źle powiedziane, ale Bóg po prostu działał ponad tymi prawami. Robił to wielokrotnie, od samego początku Biblii do ostatniej księgi Apokalipsy. Tam jest to wszystko powiedziane, że Bóg dał prawa temu światu, ale On jest ponad tymi prawami. Tu jest powiedziane, że a gdy byli wszyscy na jednym miejscu, że to wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Kto to są ci wszyscy? Od tego zacznijmy. kto tam był w tym wieczerniku, o kim mówi to słowo. Czy możemy to jakoś sobie tak doprecyzować? Bo słowo wszyscy, to my też jesteśmy wszyscy, jak jesteśmy w tamtym miejscu. Ale tam byli w jednym miejscu wszyscy. Kto tam był? Wcześniejszy rozdział, Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział jest od momentu, kiedy Pan Jezus wyprowadził swoich uczniów na Górę Oliwną. Tam się wzniósł w ich obecności do nieba. I 12, Apostolskie 1 od 12. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która też leży w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi na jeden szabat, a gdy przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan i Jakub i Andrzej i Filip i Tomasz i Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy, Symon Żelota, Jakub i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie wraz z niewiastami, z matką, z Marią, matką Jezusa i z jego braćmi. Mamy wymienione osoby, które były tam wtedy na tej górze, na tym górnej komnacie, na której się oni udali. Różnie to mówią, niektórzy przypuszczali, bibliści, podważając to, że to może to zesłanie Ducha Świętego nie było w tym tak zwanym wieczerniku, bo to tak się potocznie przyjęło nazywać to tą salę na górze jako wieczernik, sugerując, że Pan Jezus tam ostatnią wieczerzę spożył. Może tak, może nie, tego nie wiemy, tego Biblia nie mówi, to jest pewne tradycyjne patrzenie na to, ale że ta sala była niemała, to mówi następny ten werset, przeczytałem do 15, a w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było zebrane grono około 120 osób. To była taka sala na górze. Wyobraźcie sobie salę, gdzie się mieści 120 osób na siedząco. Bo jak wstąpił Duch Święty, to jest napisane, że tam, gdzie siedzieli. To nie oni siedzieli na krzesłach. Więc to nie jest tylko sala, że na stojąco w ścisku było 120 osób. Więc to jest niemała sala. 120 osób na siedzącą na podłodze się mieściło. Duża sala na górze. Prawdopodobnie, tak jest, jeszcze raz mówię, tutaj raczej nie ma sporu, jest tylko takie, no może tak, może nie, ale raczej się wszyscy zgadzają, że to zesłanie Ducha Świętego było właśnie tam, do tej sali na górze, gdzie się oni zbierali, gdzie te 120 osób mogło się zmieścić, bo to nie każda sala, każde mieszkanie ma takie pomieszczenie, żeby tyle osób się mogło zmieścić. No i teraz więc możemy przyjąć, że to właśnie w tej sali, te 120 osób. Taka dygresja do tego, co powiedziałem, nie będziemy się nad tym rozwodzić. Jest wymienione 11 apostołów, 4 braci Jezusa, a ludzi było 120. Czy wy to słyszycie? Uważam, że to jest niedoszacowane. Następny werset, kiedy wybierali na miejsce, nie są wymienieni ci dwaj Maciej, ale a wcześniej był ten Barsabas, zwany Justem i zwany Jakub, tam trzech imion. Więc podejrzewam, że tych dwóch też tam było. Nie są tu wymienieni w tym wersecie. No niech by było jeszcze tych 5 facetów. 11 apostołów, bo Judasza już nie ma. 4 braci Pana Jezusa. Jeszcze niech będzie tych chociaż 5. To daje nam 20 facetów na 120 osób. Znaczy, Biblia tak mówi. My tutaj tych facetów dowartościowujemy. Ja tak chcę powiedzieć, że ich tam aż tak mało nie było. Ale jak prosty rachunek, wymienieni są z imienia faceci, czyli bracia Pana Jezusa i apostołowie. Podejrzewam, że tych dwóch, którzy tam byli, może ich było więcej, bo wybierali z grona tych, którzy tam byli, jak tam Piotr postawił pewne warunki, więc mogło ich być więcej. No ale nawet tak, choćby połowa. Więc Duch Święty wstępuje może i była większość kobiet. Mogło i tak być, bo one ciągle chodziły za Panem Jezusem, były takie wierniejsze. Chcę nam na to zwrócić uwagę.
że tutaj Biblia naprawdę jest taka sprawiedliwa, a nawet takie oddaje, no powiedzmy taką ukłon w stosunku do tych, bo wymienia tylko 15 facetów z imienia. Jeszcze dodając, powiedzmy, tych, których tam potem wybierali, a na całą ogólną liczbę 120 osób, no to rzeczywiście to nie wygląda dobrze. Ale to tylko tyle, bo to może będzie miało znaczenie, kiedy przejdziemy dalej, że to właśnie nie dotyczy tylko mężczyzn. Jaki jest pierwszy znak, jaki się dzieje, zesłania Ducha Świętego? Wpisany bardzo tutaj fajnie. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Jeszcze raz zwracam uwagę. Gwałtowny wiatr. Czy kiedykolwiek kojarzyło wam się działanie Ducha Świętego, czy kiedykolwiek było przedstawione w Starym Testamencie, ale też i w Nowym, to, żeby to pasowało do Ducha Świętego. A to jest pierwsze objawienie Ducha Świętego w niebo wstąpieniu Pana Jezusa, kiedy On przejmuje tą jakby rolę kierowania Kościołem. I przychodzi w sposób, jakiego nikt się nie spodziewał. Przychodzi jako, słyszą szum gwałtownego wiatru. Niektóre te zwroty tam w Grece o tym gwałtownym, potężnym wietrze, niektóre tłumaczenia mówią huraganu. Ja nie wiem, czy wtedy ktokolwiek znał to słowo, ale chcąc oddać, takie jest jedno tłumaczenie, to takie współczesne, że usłyszeli jakby dźwięk huraganu wszyscy, że oddając to słowo gwałtowny wiatr. Tam, żeby dać taką, co miałem na myśli, mówiąc o tej fizyce, tam nie wiał wiatr, tam się drzewa nie kołysały. Tam nie było poruszenia w pomieszczeniu firanek. Oni słyszeli tylko. Słyszeli. To jest wbrew prawom fizyki. Wiatr nie wieje, ale słyszymy, że wieje. Tak jest tu napisane. To oni usłyszeli to w ten sposób. Pierwsze działanie Ducha Świętego, pierwszy znak tego, że przyszedł, to jest gwałtowny wiatr. Czy takim znał go do tej pory lud Boży? Pierwsza Królewska 19, kiedy Eliasz schował się w grocie i było najpierw trzęsienie ziemi, ale w trzęsieniu ziemi nie było Pana. To jest Pierwsza Królewska 19, 12 i 13 werset. A po tym trzęsieniu ziemi przyszedł ogień, lecz w ogniu nie było Pana, a po ogniu przyszedł łagodny powiew. A gdy Eliasz usłyszał, nie odczuł, usłyszał tylko, on słyszał, że przyszedł łagodny powiew, zakrył swoją twarz, wyszedł, wiedział, że to przyszedł Bóg. I Bóg do niego wtedy przemówił. Oni też tu słyszeli, ale to nie był łagodny powiew. To był jak huragan. Coś nam się tutaj nie klei. Widzicie to, że się coś nie klei? Bo Bóg się już, a nawet i później, nigdy tak nie przedstawia, jak, że przychodzi jak huragan. Wiecie, huragan ma co do siebie. Żyjemy w czasach, kiedy my, u nas huraganów no, takich prawdziwych to nie ma. No, są tam różne takie zjawiska atmosferyczne, które tam mierzą, ale to gdzie tam do tych, co jest w Stanach. Ale w Stanach to słyszymy co roku o huraganach. Dom był, domu nie ma. Samochód nie ma, krowę porywa, wszystko. Huragan czyści jakąś działkę, gdy przychodzi. Taki jest huragan. Taki głos mogli słyszeć, że oto idzie coś potężnego. A to był ten, który jest jak łagodny powiew. Duch Święty zapowiada trzęsienie w relacji z Bogiem. Trzęsienie ziemi całkowite. W takim znaczeniu jak huragan przychodzi Pan. Ale działa łagodnie, bo się nie zmienił. Bo Bóg się nie zmienia. Bóg tam nie działał jak huragan. Oni usłyszeli tylko zapowiedź tego, co się będzie działo w życiu duchowym, w duchowym sprawowaniu służby Bogu. Wszystko się zmieniło. Wszystko musiało być wymiecione, tak jak huragan wymiata wszystko. Czasami cała działka jest czyściutka, takie zdjęcia pewnie żeście widzieli. Nawet ruin nie ma, bo przenieśli gdzieś tam ten huragan, przenieść gdzie indziej. Czasami tak trzeba, żeby Bóg zrobił w życiu każdego z nas w sensie duchowym. Mamy tak poukładane rzeczy, takie trwałe, swoje, ukochane sposoby, że potrzebny jest huragan. To, co Bóg zrobił i robi w Kościele, jest jak dzieło huraganu, ale on działa łagodnie, bo on się nie zmienia. To, co zostaje po tym, co Pan zrobił, to wy wiecie, że to był jak huragan. Nie trwało to sekundy czy ułamki sekund, jak trwa prawdziwy huragan, ale to, co Bóg zrobił w waszym życiu i w moim życiu, to jest jak huragan, jak wiatr potężny. Przypomnijcie się, jak weszliście do Kościoła. Jakie mieliście myślenie? Jakie mieliście rzeczy, których nie puścicie na pewno? No to nie może tak być. No nie, no to może jeszcze, ale to już nie. A teraz po tych 10 latach, jak jesteście przed Panem, kiedy spojrzycie wstecz, to w moim życiu jakby huragan przeszedł. Nie zostało nic z tego, co ja sobie myślałem o Bogu i jaki Bóg jest. Wszystko Duch Święty łagodnie oczyścił. Działał dokładnie jak huragan, ale łagodnie, bo On taki jest. Stopniowo, pokazując, wprowadzając w prawdę. Pan Jezus o takim Duchu Świętym mówił, jak go odczuł, jak go zobaczył Eliasz w tej grocie, jak go usłyszał Eliasz. To jest Bóg, który działa łagodnie, ale objawia się po raz pierwszy jako ktoś, kto przyjdzie i wyrówna ten plac naszego duchowej służby przed Bogiem. Ktoś uważa, że tego nie potrzebuje, będzie trwało dłużej, ale Bóg tego nie odpuści. Bóg o sobie mówi, że nie będzie budował na gruncie, który nie jest Jego. Nie będzie budował na cudzej budowli. To tak parafrazuje pewne fragmenty, dwa co najmniej fragmenty z Biblii. Więc kiedy przychodzi Duch Święty, to te wszystkie stare zwyczaje, stare religii, która też mówiła o Panu Jezusie, też mówiła o pewnych, miała swoje zwyczaje, muszą być wymiecione. To nie ma przenoszenia starego do nowego. Oto wszystko czynię nowym, mówi Pan Jezus. Wszystko. I Duch Święty to właśnie czyni. Zapowiedź tego, że usłyszeli jakby dźwięk potężnego wiatru, a wiatru nie było, jest właśnie zapowiedzią tego, co robi, tego, co będzie robił i co już robi od tych 2000 lat w nas, w waszym, w moim życiu. I ci, którzy, właśnie jak żeśmy dzisiaj mówili, tutaj Heniu przed chwilą mówił o takim szczerości przed Bogiem. Gdybyście stanęli w takiej szczerości i zobaczyli, na co dziś jakby jest w waszym sercu przyzwolenie, a jak było kiedyś, 20 lat temu, 15 lat temu. Nie przyzwolenie na grzech, nie o tym mówię, ale że są pewne rzeczy, które kiedyś byście odrzucili, że to nie może być od Boga, dziś widzicie, że tak robi też Bóg. Wasze poznanie wzrosło, ale tamto, co było, musi zostać wymiecione, oczyszczone. Myśmy wszyscy weszli z takiego myślenia, że musimy sobie na zbawienie zapracować. I to czasami trwa lata w chrześcijaństwie, kiedy ludzie dochodzą do tego momentu, kiedy mówią: Panie, nic ze mnie. Tylko mam wszystko od Ciebie. Śpiewamy to w pieśniach. Wszystko mam od Ciebie. I niebo, i tak dalej. Żeby wejść, żeby być zbawionym, uratowanym, to muszę po prostu całkowicie tą swoją zasługę złożyć. Nie mieć nic po swojej stronie. Ale po mojej stronie jest odpowiedzialność za sprawowanie zbawienia. Z drżeniem i z bojaźnią, o czym też dzisiaj Heniek tutaj wspominał. Że potrzebujemy to sprawować. Nie zdobyć, bo ona jest darem, ale sprawować. To jest huragan. To jest dokładnie potężny wiatr, który musi wymieść to nasze myślenie. Ono jest w każdym razie. Być może zostało w niektórych was. Jak przechodzą te zdjęcia, widzicie ze Stanów, bo to głównie ze Stanów oglądamy, to gdzie nigdzie nie ma, jest pusta działka, gdzie nie zostały jeszcze jakieś tam fundamenty, ludzie to będą starali się odbudować. Tam te domy są trochę inne, więc tam po prostu nie ma za dużo tego, co zostaje, ale czasami odbudowują. Bóg przyszedł jak potężny wiatr. Za pierwszym razem, pokazując się Kościołowi, przeszedł jak potężny wiatr, aby oczyścić wszystko i tak czyści w dalszym ciągu w Twoim i moim życiu. Jak się poddamy, im łatwiej się poddamy, im chętniej się otworzymy, tym łatwiej będziemy żyli tym nowym życiem, tym, co Duch Święty chce, co przyniósł dla Kościoła, dla nas. Tak mówiąc trochę tak niejako śmiejąc się, że Duch Święty objawił się pierwszy raz w Kościele, przyszedł i narobił szumu. No bo tak jest napisane. Duch Święty przychodzi i narobi szumu czasami. No bo tak czytałem wam przed chwilą. To jest oczywiście taka przenośnia, taki żart, ale dokładnie tak jest to napisane. Że przyszedł, kiedy przyszedł, to narobił szumu. Tego fizycznego szumu, ale on czasami robi takie wprowadza coś takiego, co byśmy powiedzieli, że jest, no nie tak, zamieszanie to źle, bo Duch Święty zamieszania nie wprowadza, ale wprowadza oczyszczenie, które też jest takim szumem, że nic nam nie pasuje. Jeszcze jedno o tym, co tu jest powiedziane, bo jest powiedziane, że usłyszeli dźwięk potężnego wiatru, ale słowo wiatr jest innym słowem niż tu jest użyte. Bo jest dwa razy tylko w Nowym Testamencie jest użyte słowo, a w Starym więcej razy, że to było tchnienie, jak tchnienie, jak taki oddech, jak takie tchnienie. Tutaj tłumacze przetłumaczyli jako wiatr, bo można, to drugie zrozumienie tego słowa greckiego, którego nie będę bo to słowo wiatr to jest pneuma. Ono jest bardzo często występujące. Tu nie ma słowa pneuma. Jest słowo tchnienie. I to jest to słowo, które występuje no, między innymi już w Nowym Testamencie. Dwa razy to jest właśnie tutaj, o co wam teraz mówię i to, co teraz przeczytam w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale. Bóg, który stworzył wszystko, co na nim jest, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Dwa razy występuje to słowo tchnienie. Właśnie tutaj, kiedy opisuje to jako wiatr i tutaj. To jest tchnienie. Słowo wiatr w Grece jest inaczej. Dlaczego Bóg użył tu słowa tchnienie? Bo to jest to samo słowo, które jest zapisane w Księdze Rodzajów w 2 rozdziale, w 7 wersecie. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza dech życia, wtedy stał się człowiek istotą życia. Bóg tchnął tym potężnym wiatrem, jak możemy tak zwać, ale tam naprawdę jest tchnął życie w Kościół. To On jest, tu jest, Duch Święty się nie myli. Tam jest tchnienie. Też możemy sobie wyobrażać, bo wiemy, tchnął, to wiemy, jaki to mógł być dźwięk, bo to tak dokładnie ten dźwięk brzmi, jak my go w Polsce wypowiadamy. Taki tchnął. Tylko, że to było na tyle potężne, że jak się okazuje, za chwilę to przeczytam, usłyszano to w Jerozolimie. Że to nie było tylko tam. To było zdarzenie niefizyczne. Nie było możliwości, żeby je, cokolwiek je wywołało. To był wiatr albo tchnienie z nieba jest napisane. Przeczytałem wam w 2 rozdziale, w 2 wersecie to pisze, że wiatr przyszedł z nieba. To nie był wiatr zachodni, wschodni, północny, południowy. Taki mamy na ziemi, a to był wiatr z nieba. Szum z nieba był, tchnienie z nieba, aby obudzić Kościół, aby powołać go do życia. To jest tak ważny moment. Bóg się niczym nie pomylił. To tchnienie, to jest właśnie, występuje właśnie tutaj, że nie Bogu się nie służy w świątyniach tego, tylko się mu służy inaczej. I tutaj też jest słowo tchnienie użyte. Przychodzi nowa jakość służby dla Boga, a stare jak huragan musi zostać wymiecione z naszego życia. Ale Bóg to zrobi delikatnie, bo On tak jest. Pokazuje nam tylko skutek, że nie powinno nic z tego zostać, jak mówił Pan Jezus, oto jesteście nowym stworzeniem, wszystko czynię nowe. Drugim tym jest to, te języki z ognia. Czyli ten trzeci werset. I okazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadł na każdym z nich. Usiadły na każdym z nich. Było tam 120 osób, co najmniej 120 osób. I czyli pojawiło się 120 języków. I mamy takie wyobrażenie, takie mamy obrazki, pewnie pamiętacie, że takie ogniki, takie płomienie są nad zgromadzonymi, jak tam jest napisane, tam pewnie nikt nie liczy, że tam jest 120 osób, ale zgromadzona liczba osób i nad każdym pali się taki płomień. To jest też rzecz już nie fizyczna, to jest rzecz duchowa. Tego ludzie z zewnątrz nie widzieli, to oni sami zobaczyli, jest to napisali, że zobaczyli, że ten ognie. Ludzie z zewnątrz słyszeli tylko szum i potem ich tam mówiących językami. Te języki były dla nich. Ja też miałem takie wyobrażenie, że to chodzi o takie płomienie, które się jakby znalazły nad głową każdego z tych uczniów zgromadzonych tam, czy uczennic zgromadzonych w Wieczerniku. Ale Biblia do słowa płomień ma inne określenie. Łukasza 16 rozdział, znana historia, Łazarz i bogacz. I 16:24. Wtedy zawołał bogacz: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo oto ciężko cierpię w tym płomieniu. Tu jest w jednym wersecie i język, i płomień. Tam nie ma płomień w Wieczerniku, tam jest język. Zacząłem sprawdzać, to mnie zaintrygowało, bo nie znam takiego obrazu, na którym by widać było języki. To od tego, że tutaj jest napisane, mówi się, że języki ognia, ale to wcześniej nikt tak nie mówił o ogniu. 2000 lat temu nie używało takiego stwierdzenia, to stąd się wzięło, z Nowego Testamentu, że teraz się czasami mówi, że języki ognia się pojawiły. No nie, wtedy, kiedy pisana była Ewangelia 2000 lat temu, nikt nie miał takiego zwrotu, języki ognia. Po raz pierwszy widzą tam ci zgromadzeni w Wieczerniku, albo no w tej sali na górze, że język, nie, bo język jest, ma podwójne znaczenie, czyli język, którym się posługujemy, czyli polski, angielski i tak dalej, taki język, czyli wyrazy, albo język anatomiczny, ten, który mamy w ustach, bo takie języki się tam pojawiły. To jest dla nas, no nie szokuje was to, bo mnie tak, bo takie działanie, w ogóle, że Bóg od tego zaczął od szumu gwałtownego, a nic nie wiało, tylko wszyscy słyszeli i nagle języki się pojawiają, ogniste języki. No rzecz, o ile no, powiedziałem, co mogą znaczyć ten szum z nieba i ten wiatr, który się pojawił, to co znaczą języki i to jeszcze ogniste języki. Bo później zaraz widzimy, kojarzymy to z mową w językach, ale tu nie o to chodzi. To jest jakby kolejny znak. Tym drugim znakiem, pierwszym był ten szum, a drugim były języki ogniste, które się zawisły nad każdym z nich. To była taka wizja dla tych, którzy tam byli, ludzie z zewnątrz tego nie widzieli. Jest w księdze Jeremiasza, w 23 wersecie, 29 rozdziale, 29 wersecie napisane: czy słowo moje nie jest jak ogień, mówi Pan, jak młot, który kruszy skałę? Język służy, język w naszych ustach, mięsień taki, służy do mówienia, do wypowiadania słów. Ogień jest w Biblii znakiem oczyszczenia i mocy, bo tak mówi Biblia o tym, że ogień symbolizował i moc, i oczyszczenie. Tutaj, w tym wypadku, może jedno i drugie sugerować, ale ze wskazaniem na moc. Pan Jezus mówi do pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. To się właśnie dzieje. O tym czytamy. A gdy oni się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie waża to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustanowił w mocy swojej, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Języki, to nie w tym wypadku nie chodzi o oczyszczenie. Ogień to nie chodzi o oczyszczenie. Ale ogień to jest ta moc, która szła z językiem związana. Z tym, że Bóg się będzie przyznawał do słowa, które będziesz zwiastowała. To Bóg takie potwierdzenie. Widzicie, że to nie są ludzkie. Nikt z nas by sobie tego nie wymyślił, że nagle szumie się jakiś pojawia, a potem taki język się pojawia i to jeszcze ognisty nad każdym z nich. Każdy został wyposażony, namaszczony, przyodziany mocą z wysokości. W innym miejscu to jest napisane. Języki pełne ognia, ogniste języki to jest symbol mocy wypowiadanego słowa. I tego dnia nawróciło się 3,5 tysiąca ludzi, kiedy Piotr się odezwał. Czy wy to widzicie? Natychmiast Bóg wypełnił, ja to zaraz przeczytam, co to znaczyło, że języki pełne ognia daje. Gdy Piotr zaczął, przeczytam to za chwilę, zaczął mówić to, co mamy robić, mężowie, bracia. Tak. Ten prosty człowiek, który się bał, który się pozamykał, który nie wierzył, nagle przyodziany mocą z wysokości staje i mówi śmiało do Żydów. Dopiero był w zamknięciu parę dni temu, z obawy przed Żydami. Teraz do Żydów wychodzi pełen odwagi, mocy i mówi takie słowa. To wy, rękami bezbożnych. A oni, co mamy robić, mężowie, bracia? Widzicie, język mocy? My z moc kojarzymy z uzdrowieniami. Moc kojarzymy z znakami i cudami. One się działy później. Ale nie ma ani jednego świadectwa, że w tym dniu zostało uzdrowionych 3,5 tysiąca ludzi. Nie. W tym dniu nawróciło się 3,5 tysiąca ludzi. Język mocy. To On, Duch Święty, namaszcza. To tych, którzy stają w Jego autorytecie, w Jego czasie, do ludzi, których On zgromadził. I mówią słowa, które Pan Jezus nam przyniósł tutaj na ziemię do głoszenia. Opowiadają o tym, co On zrobił. Ten symbol języków ognistych jest raz, że widzimy to nieraz w swoim życiu. Dzisiaj zupełnie nie w tym wymiarze. Już nawet u Pawła nie występowało to aż w takim wymiarze, jak się wtedy wydarzyło w Jerozolimie, gdy się to wszystko zaczynało. Musiało to się tak wydarzyć, żebyśmy zobaczyli, jak Bóg nas łaskawie obdarzył. Taką mocą w zwiastowaniu, w głoszeniu, w mówieniu prawdy, w mówieniu bez oglądania się, może ukamieniują, jak Szczepan, może mnie ukamieniują. To wy, mówił też, językiem pełnym mocy, oni zgrzytali na niego zębami. A on potem jeszcze im wybaczył. To jest właśnie ta moc Ducha Świętego. Była objawiona w tym, że będzie głoszone słowo z mocą. Ale ta moc, to przyodzianie mocą nie dotyczy tylko oczywiście języków. Jak potem czytamy Nowy Testament i Dzieje Apostolskie, widzimy, że apostołowie właśnie wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów, jest napisane, szczególnie Piotra w tamtym czasie, ale i innych, Pawła później i innych też. I czytamy o tym tak samo w listach pawłowych, że w tamtym czasie też się takie rzeczy działy. Ale pierwsze znaczenie tych języków to jest znaczenie zwiastowania słowa. Że Bóg, bo przez słowo mamy być zbawiani wszyscy i tak dalej, ludzie są jakby zbawiani, dotykani przez słowo, one muszą być głoszone właśnie z czystego języka, też oczyszczonego, amen, jakby do tego drugiego znaczenia ognia, ale przede wszystkim pełnego mocy. A tą moc daje On, Duch Święty, który właśnie przyszedł do Kościoła. I ten jeszcze jeden fragment, jeszcze jeden znak, Może od razu przeczytam Dzieje Apostolskie 2 i 37. Po tym wylaniu Piotr staje i mówi mocne słowa, jednymi, tymi innymi słowami mówił, a gdy oni usłyszeli, te Dzieje Apostolskie od 37, 2 od 37, byli poruszeni do głębi serca, rzekli do Piotra, do pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia. A Piotr do nich, opamiętajcie się, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta jest bowiem dla was i dla dzieci waszych oraz wszystkich, którzy są z dala, ilu ich tylko Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowami składał świadectwo i napominał, mówiąc, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskano owego dnia około 3000 dusz. To jest słowo, język, który mówi z mocą, który dotyka do głębi serca człowieka. Czy to byli przypadkowi ludzie tam zebrani? No właśnie nie. Bo to Duch Święty ich tam zgromadził. Jest to napisane w szóstym wersecie. Jest napisane tak. I powstał wielki szum. Zgromadził się tłum. Kto zgromadził tych ludzi? Szum. Kto spowodował szum? Duch Święty. Gdy powstał szum, zgromadził się tłum. Szum był słyszany w środku, a był na tyle donośny, że słyszeli go też na zewnątrz. Więc ludzie się zbiegli. Co tak szumi to tchnienie? Zbiegli się i zbiegli się ci, których Duch Święty przyprowadził. Ten szum to On, Duch Święty. On tam zgromadził tych, którzy też byli gotowi na to, żeby usłyszeć słowo zgłoszone z mocą. Zawsze tak jest, że to nawrócenie. Pan Jezus też wysyłał ludzi, swoich uczniów, 70, a wcześniej 12, na 72, a wcześniej 12, do miejsc, których sam zamierzał odwiedzić. Zawsze Duch Święty działa wcześniej. I tutaj też widzimy. To szum sprawił, że ci ludzie przyszli pod ten wieczernik, albo gdziekolwiek to się już działo, bo raczej to było już na zewnątrz, bo tam by się już ci ludzie nie zmieścili. To był szum nie fizycznie działający, ale fizycznie słyszany. Nie było fizycznego powodu wiatru, ale szum był. I to było takie zadziwiające. Przyszli zadziwieni, co się dzieje. Słychać szum. Wiatru nie ma. Potem usłyszeli też i języki. Kto ich zgromadził? Jeszcze raz zapytam. Widzicie, że to On, Duch Święty, zaprosił na ewangelizację, która za chwilę miała się odbić, a którą miał poprowadzić Piotr po raz pierwszy, właśnie wypowiadając słowa pełne ognia, ognia mocy swoim językiem. I ta najbardziej taka charakterystyczna rzecz, że języki, które tam usłyszeli. Jest powiedziane tak. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jak ich Duch poddawał. To było zdziwieniem dla okolicznych. Ale chcę wam coś powiedzieć. To dla mnie jest to jedna z najpiękniejszych fragmentów mówiących o Bogu i o Jego takim zaproszeniu dla każdego człowieka. 4 razy. W tym krótkim fragmencie, tych 13 wersetach, jest powiedziane, że to był język, który rozumieli ci, którzy przyszli. Bóg nie przemawia do człowieka niezrozumiałym językiem. Werset 4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, mówili językami, tak im Duch podawał. 5. I przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie pobożni ze wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Nie było tam w tym znaczeniu wyjątku. To, co będę mówił, dotyczy każdego jednego człowieka na ziemi według tego, co tu Biblia mówi. To jest, przebywali pod niebem. A wtedy powstał wielki szum, zgromadził się wielki tłum i zatrwożyły się. Każdy bowiem słyszał mówiących w swoim języku. 8. werset. Jakże więc słyszymy ich i każdy z nas swój własny język, w którym się urodziliśmy. 11. werset. Zarówno Żydzi, jak i prozelici, Chretańczycy, Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. 4 razy w tych 13 wersetach jest powiedziane, że Bóg mówi do nich w ich zrozumiałym języku. To Bóg chce z nami rozmawiać. Są 2 strony tego, co wam powiedziałem. Jesteśmy uzdolnieni przez Ducha Świętego do tego, żeby głosić ludziom Ewangelię, skądkolwiek będą pochodzić. A druga strona tego medalu, że nie ma nikogo, kto powie, że nie słyszy Boga. Nikogo. Bo Bóg mówi do każdego w jego własnym języku. W jego własnym, zrozumiałym dla niego, w naszym języku, któryśmy się urodzili, jest tu napisane. Bóg mówi do każdego człowieka w taki sposób, że on jest to w stanie zrozumieć. Inny może tego nie zrozumie. Arabowie nie zrozumieli, co mówił do Greków ani i do Rzymian, Rzymianie zrozumieli, czy Grecy zrozumieli, jak mówił do nich w ich języku. Bóg mówi do każdego człowieka w języku, który jest w stanie zrozumieć. Do każdego. My dziś rozumiemy, mamy całą Biblię, że Bóg nie mówi tylko przez słowa, jak tu jest powiedziane. Ale właśnie tak jak Heniu powiedział przed chwilą. Mówi przez doświadczenia. To jest język, którego może my byśmy nie zobaczyli w oczach tych piesków, o których on nam opowiedział. Ale on to jest język, który jest dla Henia. Język o owocach. To jest język, którym Bóg do niego mówi. Każdy z nas ma taki język. Znałem, sam byłem tokarzem, czy frezerem, był obróbka z krawaniem, ale pamiętam takiego człowieka, który mówił, oj, to jest jak z tym wiórem, co ci wpadło, to jest jak z tym. Wszystko przekładał na to, co było jego językiem. Każdy z nas to ma. Każdy z nas ma taki język, do którego swój osobisty, do którego Bóg może powiedzieć, to jest twój rodzinny, jest już powiedziane, w naszych rodzinnych językach. Twój, powiedzmy, intymny język z Bogiem. Każdy ma inny. To, co ja usłyszę czytając, to ktoś inny może usłyszy oglądając film, bo on ma na ten język jest wyczulony. A ktoś inny oglądając na przykład dramę, bo bardziej to do niego przypada niż filmy. A do kogo innego będzie takim językiem piosenka. I to samo, co ja wyczytam w słowie, on wysłyszy, kiedy ktoś będzie śpiewał. Będzie się w tym wzruszał ja słowem, a on piosenką. Może o to samo chodzić, ale język jest inny, ale to nieważne, bo Bóg mówi do każdego w języku, jego języku, który go dotknie. Wy macie swoje języki z Bogiem. Ja mam swój, wy swoje. Każdy z nas, jesteśmy jak te narody tu wymienione. Do każdego Bóg ma swój język, twój język. On się ugina przed tobą, abyś mówić do ciebie w sposób zrozumiały. Przez obrazy, przez to sytuacje, które się dzieją dookoła nas. Wiecie, to jest niesamowite takie świadectwo, które tu jest zawarte w tych językach. 4 razy Bóg na to zwraca uwagę, Duch Święty na to zwraca uwagę, że to były języki zrozumiałe dla tych, którzy tam byli. Inni mogli nie rozumieć, ale Bóg ma do każdego, z każdym swój własny język, intymny język. Pamiętam takich też i w ogóle tego nie, którzy się kierowali światłami na drodze. Jest czerwone, to stoi, zielone, to idzie. I w wielu innych wypadkach. To jest może czasami takie naiwne bardzo. I dla nikogo się może w ogóle nie udać, ale dla kogoś, dla którego Bóg przemawia na jego poziomie, w jego języku, może być jego po prostu. Tu jest taka szeroka gama możliwości. Ale też nie będzie takiego momentu, że powiesz, ja nie słyszałem Boga. Nie, tak się nie stanie. Bo Bóg mówi i mówił do ciebie twoim językiem.
tylko nie chciałeś słuchać, a nie, że nie słyszałeś, czy nie słyszałaś. Nie chciałeś, czy nie chciałaś słuchać. To jest różnica. Jak to Biblia nazywa? Dziś, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie. Przecież to jest powiedziane o tych, którzy słyszeli. My jesteśmy, to jest do Kościoła mówione, żeby było jasne. Ale to Bóg tutaj mówi do narodów pod całym na całej przestrzeni dziejów i ziemi całej. Mówi zrozumiałym dla każdego językiem. Trzeba się uczyć innych języków? Zaraz wam powiem, jak to zrobił Paweł. Bo powiem, że dla mnie to było takie odkrywcze, że to jest właśnie... Rozmawialiśmy niedawno o tym. Do jednych na przykład... Takie dwa przykłady przeczytam tylko z Nowego Testamentu. Z Dziejów Apostolskich 21 rozdziału i od 10 wersetu. Paweł idzie do Jerozolimy i wie, co go tam spotka, i mówił innym, że wie, co go tam spotka, ale pisze tak: a gdy przez dłuższy czas tam przebywał, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus. I przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i rzekł, tak mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą go poganom. A gdy to usłyszeliśmy, poprosiliśmy go zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. My wiemy, że Paweł powiedział, że musi tam iść. Ale Paweł im wcześniej mówił, że wie, o czym go Duch Święty przekonuje, że co go tam spotka. O nim to wcześniej mówił, nie docierało. Ale gdy to powie prorok, gdyby to ktoś... Przyszedł prorok. Bóg przemówił do nich ich językiem. Widzicie to? Przecież to jest tutaj napisane. Paweł to już mówił tam, kiedy z tą starszyzną w Efezjan się żegnał. O nim to mówił swoim uczniom, powtarzał to, wie, co go tam spotka. Ale wszyscy to machali ręką, to nie o to chodzi. Nie traktowali tego poważnie, więc Bóg przemówił do nich obrazem proroka, którego szanowali i który powiedział dokładnie to samo i dotarło. Ich językiem powiedział. 1 Koryntian 14, nie, jeszcze inaczej, 9, 1 Koryntian 9 rozdział. Będąc wtedy wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Stałem się Żydem dla Żydów, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym nie był pod zakonem, chociaż jestem pod zakonem, tylko zakonem Chrystusowym. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym nie był bez zakonu, chociaż jestem bez zakonu, nie jestem bez zakonu Bożego, lecz jestem pod zakonem Chrystusowym, aby tych, którzy są bez zakonu, pozyskać. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać, dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, dla uczestnictwa w jej zwiastowanie. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden nagrodę zdobywa? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tak biegnę, nie jakby na oślep, i tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało swoje i ujarzniam go, abym przypadkiem, będąc zwiastunem, sam nie został odrzucony. A w tym nowym tłumaczeniu kiedyś to wam czytałem, że gdy jestem wśród tych, których wiara jest jeszcze słaba, również okazuje moją słabość. Chcę bowiem pozyskać również słabych. Szukam ze wszystkimi wspólnego języka. To o to tu chodzi. Paweł nie wywyższał się. Szukał języka. Jest to ta zdolność Ducha Świętego, aby być zrozumianym. Szukać języka, jako ci ludzie usłyszą. To jest uniżenie ze strony tego, który głosi. Tylko mi się powodzi, tylko jestem dobry. Pójdę do takiego, który jest w biedzie, będę mu opowiadał o moim powodzeniu? No nie. On jest w biedzie. Może ma za sobą różne trudne sytuacje. Nie zrozumie, będzie mi tylko zazdrościł. Ja słabych
stałem się słaby. Będę rozmawiał z nimi ich językiem. Dar języków to jest ten dar, który się tam objawił. To nie jest dar języków, którym się modlimy. Tamto to jest objawienie Boże, że może dotrzeć do każdego jednego na tym świecie. I z każdym jednym będzie rozmawiał w jego języku. Może dotrzeć przez nas, jeżeli my będziemy chcieli być przez niego używani, a do każdego jednego mówi osobiście. I ten osłucha go, każdy jeden na tym świecie słucha go jego językiem. Czy to będzie jakikolwiek język taki lingwistyczny, mówiony, czy też język wyobraźni, język obrazów, jak to z tym proroctwem, czy jak z tymi przykładami, które nam Henryk dziś opowiadał. Każdy ma swój język i Bóg do każdego mówi w swoim języku. Ale też Paweł pokazuje, żeby się umieć uniżyć. Żeby się nauczyć takiego języka z tym, co cierpi, nie śpiewać mu pieśni, jak to Biblia też ostrzega o tym, ale przecież wiemy, jak to jest w tym życiu. Wiemy, jak to jesteśmy weseli, jak ktoś jest smutny i płaczący, a my mamy go rozweselić naszym wesołością, czy raczej płakać z płaczącymi, nauczyć się jego języka. To zobaczcie, jak to jest wymagające, ale mamy ku temu wyposażenie w Duchu Świętym, to jest ta moc, która przyszła wtedy. To jest to przyodziane mocą. Możesz to zrobić. Jak Paweł, umartwiać i jakby ujarzmiać swoje ciało. To, co ja bym chciałbym pochwalić, aż mnie korci, bo ja bym jej czy jemu powiedział, jak to w moim życiu bywało, ale to by go tylko zdołowało, a nie podniosło czy ją. Nie mówiłbym jej, jego językiem. Trzeba się uniżyć. Bóg chce nas używać. Kiedy w tym darze języku, w tym innym, jak tu Paweł go opisuje, szuka, aby nauczyć się, wziąć od niego tą zdolność, aby rozmawiać z ludźmi językiem, który oni zrozumieją. Tego się trzeba nauczyć. Paweł mówi, że codziennie umartwia i ujarzmia ciało swoje. Mam w pamięci takie sytuacje, kiedy wypaliłem z czymś, co nie było na miejscu. I żałowałem nieraz. Nie zdarzyło się to raz, to się zdarzyło wielokrotnie przez całe moje chrześcijaństwo. O wiele mniej, ale mam też sytuację, kiedy czegoś nie powiedziałem, a już miałem na końcu języka, ale Pan powiedział mi, a potem się okazało, że jak to dobrze, że się nie odezwałeś. Albo powiedziałem i to było to słowo, które potrzebowali usłyszeć. Ale wtedy byłem posłuszny, wtedy nauczyłem się słuchać. Wtedy powiedziałem, co chcesz, powiedz mi, co mam powiedzieć, jak chcesz, to mnie użyj. I Bóg dał taki język, który inni zrozumieli. Kiedy brakło tego wcześniejszego oddania Bogu i posłuszeństwa Duchu Świętemu, to były kwasy, jak mówiąc kolokwialnie. Bogu tylko dziękowałem, że wtedy, kiedy już miało być, nie było, to potem tylko pokutowałem za to, co chciałem powiedzieć, a Bogu dziękowałem za to, że mnie powstrzymał, że postawił straż na moich ustach, jak mówił Dawid, mówił, że postaw straż na moich ustach. Języki, te języki tam wtedy są na świadectwo dla nas, że Bóg może nas użyć do każdego jednego człowieka, jak nas pośle, to i wyposaży, jak do Greków, to i do tej Greków. Znamy świadectwa, co najmniej dwa takie świadectwa znam ludzi, jeden żyjący, drugi, nie wiem czy jeszcze żyje, ale o nim czytałem, że będąc posłany do pewnych ludzi, a nie mając tego języka, Bóg mu w sposób nadzwyczajny dał. Ci tutaj jak mówili językami, to nie wiedzieli, co mówią, natomiast on nauczył się, on mówił po swojemu, a wychodziło z jego ust w tamtym języku to co on chciał, co miał w myślach. Nie znał tego języka. To było na krótki czas zwiastowania Ewangelii. Jak znajdę to świadectwo, to wam prześlę na WhatsAppie. Drugie, to kiedyś brat Aleksander tak mówił o sobie, że w ten sposób podobno nauczył węgierskiego, ale to już, bo przecież on jest Słowakiem. Ale to już musicie jego posłuchać, co on przez to rozumie. Aleksandra trzeba nauczyć się też słuchać. Nie? Więc jest to możliwe i że Bóg wyposaża i dzisiaj, w dzisiejszym świecie w ten sposób. Ale tak to, co dla nas chciałem powiedzieć, to i co chciałbym, żeby nam zostało, to, że Bóg z każdym z was, z każdym, nie ma na tym świecie nikogo, którego Bóg pomija,
z którym nie mógłby, który powiedział, że ja nie słyszę Boga. Wszyscy go słyszycie. W taki czy inny sposób. Macie swój język i Bóg do was przemawia w taki sposób, że wy wiecie, że to jest Bóg. Ale może zatwardzacie serce. Może nie chcecie go już słuchać. Przyjdzie taki moment, o czym też mówi Biblia, że już nie będziecie słyszeć. Ale wtedy, kiedy żeście słyszeli, słyszały, wszystko jedno, to wiecie, że to był Bóg. I wracajcie do tego momentu, do tego miejsca, bo to serce, Bóg może ożywić takie serca, tylko On to może zrobić. Tyle kontrowersji w tym zesłaniu Ducha Świętego. I te ognie, i te języki, i ocena ludzka. Młodym winem się upili. Ich zachowanie, pełne entuzjazmu, gadania, głośnego gadania, bo te 120 osób naraz zaczęło, wzajemnie się nie słuchali, tylko każdy gadał, bo to było, więc to była gwar, więc taka była ocena. Czy Boga to zgorszyło? Nie zesłanie Ducha Świętego, bo się ludzie zgorszą, nie? My się gorszymy takimi zachowaniami. Paweł nas ostrzega później, bo tamto to już jest dar mówienia językami. To jest świadectwo zesłania Ducha. A Paweł w liście do Koryntian pisze o darze mówienia językami. To jakby jest podobne, ale nie tożsame. I tam już Paweł mówi, że kiedy inni nie mogą tego słyszeć i nie znają tego daru, to żeby nie używać a mamy ten dar, to żeby nie używać na ogólnych spotkaniach, gdzie są ludzie, którzy nie mają, bo będą myśleli, żeśmy troszkę od zmysłów odeszli. No tutaj jest dokładnie tak samo za pierwszym razem tak było. Bóg się tym nie przejął. Bóg robi swoje. Bóg nas wyposaża i to my mamy być wyposażeni, a nie ma się światu podobać. Takim jest Bóg. I On jest tutaj, tak się nam przedstawia w tym wydarzeniu. I żeby było jasne, Duch Święty szumem zwołał ludzi na ewangelizację. Usłyszeli potężne słowo, ale niektórzy tam byli, nie wszyscy się nawrócili. 3000 osób, to bardzo dużo. Ale niektórzy od razu mówili, że młodym winem się upili. Ci raczej się nie nawrócili. Ci, którzy sceptycznie do tego powie. Co z tego, że była Boża ewangelizacja, Boży czas? Oni nie mieli serca gotowego. Usłyszeli, że jest szum, przyszli, posłuchali i ich to obeszło. Obśmiali tylko. Tak było od samego początku i tak będzie do dziś. Ludzie się nie zmieniają. Być może ci, co się wtedy śmiali, później się nawrócili, tego nie wiemy, Boża łaska jest potężna. Ale niech nas to nie dziwi, nie gorszy, bo od samego początku tak było z Panem Jezusem, że się z Niego śmiali. Gdy Duch Święty przyszedł spektakularnie, przyszli, zobaczyli, powiedzieli, młodym winem się popili. Tak to już jest. Więc chciałbym, bo tak to dla mnie tak się, no tak to świeżo zabrzmiało, szczególnie to, że Bóg przemawia do każdego z nas w języku Jemu zrozumiałem i nie będzie nikt mógł wtedy stanie przed Nim powiedzieć, ale ja nie słyszałem. I wtedy Pan ci wyświetli, co i jak i kiedy ci powiedział, a ty powiedziałeś, że to za trudne. Nie, za wiele by mnie to kosztowało. A potem będziesz mówiła, Bóg do mnie nie mówi. A potem rzeczywiście serce się może zatwardzić i już nie usłyszysz. Hebrajczyków 3 rozdział i na tym skończymy 7 i 9. Dlatego jak mówi Duch Święty dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. To jeszcze jest 2 razy powtórzone w tym fragmencie. Niech to nas dotrze. Otwórzmy się na Boże działanie. Otwórzmy się też na Boże porządkowanie. Duch Święty oczyści nas wszystkiego, co jest pozostałością po starym sposobie myślenia, ulubionej doktryny, ulubionych zachowań i tak dalej. Będzie nam może trochę tkno na początku, że to, co nam oferuje, to nie jest to, co było. Miałem fajny dom, a to mi zmiotło wszystko. Nie? A ten dom, to, co Pan ma dla ciebie, jest nieporównywalne. Nawet nie będziesz chciał spojrzeć, kiedy zobaczysz piękno Pana w Jego łasce, w Jego dobroci. Tamten dom, tamta stara religia, to była religia Twoich zasług, Twojego spodziewania, Twojej właśnie dobrych uczynków, a tutaj są tylko Jego, Jego czyn, Jego uczynek, Jego dar dla Ciebie. I to jest pierwsza rzecz, którą Duch Święty musi wymieść z naszego sposobu myślenia, z naszego serca, jak ten huragan. On to zrobi delikatnie, ale zrobi, bo bez tego nie będzie budowania. Amen.